Mieliśmy w czasie tej kadencji parlamentu kilka wydarzeń. Konkretnie mam na myśli jedno, to znaczy sprawę poprawki do konstytucji dotyczącej ochrony życia. I no, była wówczas dyskusja, wiemy jaki był jej rezultat, wiemy też, że byli posłowie, którzy głosowali za tą poprawką, byli posłowie, którzy głosowali przeciw tej poprawce. I tu jest pytanie, czy wolno głosować na człowieka, który głosował przeciw tej poprawce?
Znaczy, to nam na szczęście wyjaśnił nasz papież Jan Paweł II w Evangelium Vitae, między innymi, ale nie tylko w swoich wypowiedziach, gdzie zawarł to sławne zdanie, którego trzeba się trzymać, że jeżeli jest jakaś sytuacja prawna w danym kraju dotycząca aborcji, którą trzeba by zmienić, bo nie jest doskonała, ale możliwość zmiany w danym momencie jest żadna albo prawie żadna i politycy o tym wiedzą, to jeżeli jest powszechnie znana postawa, przekonanie tego konkretnego posła, polityka, o jego nastawieniu co do aborcji, że jest przeciwnikiem aborcji, to w danym momencie, kiedy nie można osiągnąć wszystkiego, ma prawo głosować za rozwiązaniem nie do końca doskonałym. I tę zasadę trzeba przenosić na grunt parlamentu. I w moim odczuciu w tym też jest zawarte to, o co pan pyta. To znaczy, jeżeli mam przed sobą posła, o którego przekonaniach wiem, że jest za życiem i przyjmuje naukę Kościoła do końca, ale w określonej sytuacji tego parlamentu, czy minionego, czy kiedyś, z racji takich właśnie, o których mówimy, głosował niezgodnie z tym powszechnie znanym jego przekonaniem z powodów tego, że się bał, że stracimy to, co jest, nie? To wtedy oczywiście myślę, że spokojnie na takiego człowieka można głosować, bo jestem pewien, że jak on przyjdzie do Sejmu i trafi na taką sytuację, kiedy sprawa powróci po raz drugi i będzie widział, że to jest możliwe do skutecznego zrealizowania, to on będzie głosował tak, jak trzeba w tej kwestii, która nie jest kwestią nauki Kościoła. Bo to jest zasada, jedna z tych trzech, czterech spraw fundamentalnych, które są nie chrześcijańskie tylko i nie katolickie, które są przedchrześcijańskie. To jest kwestia życia, to jest kwestia rodziny, jej charakteru, to jest kwestia prawa rodziny do wychowania dzieci, to jest sprawa eutanazji. To nie są tylko zagadnienia kościelne. Nie dlatego Kościół o nich mówi, że chce narzucić komuś swoją naukę i nie może nikt odpowiadać z drugiej strony w ten sposób, że jak Kościół, katolicy chcą, to niech sobie zachowują, ale nikt nam nie narzuca. Nie. To papież obecny bardzo mocno przypomina, że Kościół o nich mówi, czy inaczej powiem, papież powiedział to wprost kiedyś eurodeputowanym. To są te cztery rzeczy, w obrębie których musicie jako chrześcijańscy deputowani bronić ich i do tego wcale wiara nie jest potrzebna. Wiara jest potrzebna tylko w tym sensie, żeście to powinni robić lepiej niż inni. Być motywowani dodatkowo, ale to nie wynika z waszych przekonań religijnych, bo to są zasady fundamentalne. Ja się aż boję tego słowa czasem używać, dlatego że ono jest tak niestety skompromitowane dzisiaj w mediach czy w świecie, ale musimy się zgodzić na to, że jeżeli chcemy mieć fundament życia osobistego i jeżeli chcemy mieć fundament życia społecznego, rodzinnego też, to się musimy zgodzić na to, że u podstaw rodziny, u podstaw społeczności ludzkiej musi być fundament. A fundament, tak jak ten pod domem składa się z jakichś tam elementów i ław, musi być zbudowany właśnie z podstawowych zasad, które należą do fundamentu. I bez nich się nie zbuduje domu, domu życia ludzkiego, rodzinnego. I w tym znaczeniu mówię, i zresztą używamy tego w Kościele, że to są tak zwane zasady fundamentalne.
Ten fragment z Evangelium Vitae, o którym ksiądz arcybiskup wspominał, przyznaję, że chciałem nim rozpocząć ten fragment naszej rozmowy. Mogę go tutaj zacytować. Jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty, absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, którym celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy.
Tak.
Problem, który pojawia się tutaj troszeczkę, to można porównać sytuację, która miała miejsce wcześniej, prawda? Tak. Nie była pełna ochrona życia przy poprzednim tym sporze, nie była pełna ochrona życia, ale był to krok we właściwym kierunku, tak. Poprzednio. teraz wydaje się, jakby to był pewien regres. To znaczy są politycy, którzy twierdzą, że była możliwość wykonania kroku naprzód. To znaczy właśnie jeszcze zwiększenia ochrony życia. Tymczasem zostało to w jakiś sposób storpedowane. Nie udało się.
To znaczy, ale ja myślę, że zostało i dlatego tutaj byłbym bardzo ostrożny. Znaczy, ostrożny z jednej strony, żeby zbyt łatwo nie rozgrzeszać, ale z drugiej strony ostrożnym, żeby nie decydować za sumienie polityków. Bo jednak musi być tak, że oni wewnątrz parlamentu powinni najlepiej wiedzieć, co jest w danym momencie możliwe, żeby czasem nie zrobić przypadkowo jeszcze większego regresu. I dlatego z tego punktu widzenia patrząc, ja nie oceniałbym tego polityka, który ocenił w swoim sumieniu, znając realia lepiej niż ja, bo ja tam nie siedzę w tym Sejmie w środku, i możliwości polityczne, bo to jest jednak polityka, czyli skuteczna próba zmiany rzeczywistości. Jeżeli ocenił, że to jest niemożliwe i zagłosował w duchu tego, o czym mówi papież, to to jest sprawa, którą jemu trzeba zostawić. Natomiast my, Kościół, biskupi, musimy pozostać na zasadzie, na miejscu czy na płaszczyźnie przypominania niezmiennych zasad. A samo rozstrzygnięcie, czyli tę przesłankę mniejszą dla rozstrzygnięcia sumienia musimy zostawiać ludziom w każdej dziedzinie. I dlatego ja na przykład nigdy nie odpowiadam na pytanie, czy to jest grzech ciężki. Tak, bo to czy jest grzech ciężki, serca, tak? Ja mogę powiedzieć, że materia jest grzechu ciężkiego, ale ostatecznie czy to jest grzech ciężki, decyduje stan sumienia człowieka, który podjął tę decyzję w danym momencie. Bo wiemy doskonale, że nawet zabicie człowieka bywa czasem, może z różnych powodów okoliczności nie być grzechem, jeżeli ktoś to zrobił w stanie, powiedzmy, niewiedzy, nieświadomości, przypadku i tak dalej. Więc to są rzeczy, których ja się boję od tej strony wchodzić ludziom w sumienie z butami i próbować decydować za nich. Nie na tym polega kierownictwo duchowe.
Przejdźmy zatem do drugiej sprawy, która też wzbudziła ostatnio spore emocje, mianowicie sprawa katechezy, oceny z katechezy jako elementu średniej na świadectwie. To wiadomość z tego tygodnia, że Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie ministra wliczające tę ocenę. Czy zdaniem księdza arcybiskupa to wpłynie na sprawę oceny z religii jako składnika średniej ocen? Czy jest to może raczej element kampanii politycznej? Trudno to ocenić.
To znaczy, ma pan na myśli sprawę tego wniosku do Trybunału?
Tak.
Nie, to dla mnie nie jest zaskoczeniem. Pewnie sam moment zgłoszenia jest kampanijny, natomiast oni zapowiadali to od dawna, także zresztą konsekwentnie pani Łybacka jako minister nie dopuszczała do dyskusji na ten temat. Ta dyskusja przez 4 lata na temat średniej, na temat religii, na maturze była przerwana. To było ich stanowisko, miałem do tego prawo. Natomiast powrócił do tego rząd obecny przez i Komisję Wspólną i potem przez ministerstwo i przez pana ministra. Mnie się osobiście wydaje tak, że z punktu widzenia prawnego nie może być tak i chyba nie jest tak, jestem przekonany o tym głęboko, że tak drobna sprawa jest od razu zahaczana aż do konstytucji. Konstytucja, mówiąc inaczej, nie zajmuje się aż tak drobnymi sprawami. Owszem, problem pewnej dyskryminacji byłby wtedy, gdyby spośród kilkunastu czy dziesięciu w różnych szkołach, to jest różnie, przedmiotów nadobowiązkowych, tylko religia weszła do średniej. Natomiast rozporządzenie mówi wyraźnie, że przechodzą w grę wszystkie przedmioty nadobowiązkowe, w tym religia i etyka. Drugi argument, który jest, że nie wszyscy mają ten przedmiot, bo niektórzy mają nic, co jest także kompromisem roku 90, niepotrzebnym, zupełnie dającym fałszywy sygnał wychowankowi, że właśnie dlatego fundamentu wychowania przedmiot etyczny nie jest potrzebny, bo może być nic. To też nie jest to prawdziwe, dlatego że używają argumentu w mediach takiego, że uczeń, który ma religię albo etykę, ma jeden przedmiot więcej, więc ma wyższą średnią. Nieprawda, dlatego że ta średnia jest wtedy liczona nie przez na przykład 10 przedmiotów, które ma ktoś z religią, tylko przez 9, jeżeli nie ma religii, więc to nie jest kwestia także, która by w jakiś sposób działała. Natomiast myślę osobiście, że jest do dyskusji sprawa tego, żeby wprowadzić obligatoryjnie religię albo etykę. Czyli tak jak jest w wszystkich krajach, gdzie jest religia w szkole, gdzie jest alternatywa obowiązkowa. Albo, albo. Uczeń wybiera między, natomiast nie może wybrać nic.
Niczego.
Niczego. Mhm. I myślę, że to w tej dyskusji pomogła ta sprawa średniej i ta ostatnia sprawa, przypuszczam też, bo w tej dyskusji się te głosy pojawiły. To były argumenty różne, że nie, no, że nie mamy nauczycieli, że nie mamy czegoś tam, że w szkołach, gdzie niewielu chodzi na etykę, będzie chodzić na etykę, nie bardzo będzie miał, to można zorganizować. To są moim zdaniem argumenty wtórne. Pierwszy argument główny jest ten, że trzeba przyjąć i dać taki sygnał rodzicom i dzieciom, zwłaszcza młodzieży, że dla wychowania taki przedmiot jest ważny.